Salon Artystyczny.
Iwona Borawska, dzień dobry. Premiera Terrorystów Ireneusza Iredyńskiego odbyła się wczoraj w Gdyńskim Centrum Kultury, czyli w Konsulacie Kultury w Gdyni, i z twórcami tego spektaklu dziś w salonie się spotkamy. Zaprosimy też na jutrzejszy wieczór improwizowany Chojka w pięciu odsłonach. To będzie wieczór zorganizowany w Starej Aptece w Teatrze Wybrzeże, poświęcony pamięci Joanny Puzyny Chojki. Terroryści Ireneusza Iredyńskiego. Wczoraj odbyła się premiera w Konsulacie Kultury, czyli w Gdyńskim Centrum Kultury. Jest z nami reżyser Konrad Szachnowski. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Są też aktorzy. Pan Leszek Andrzej Czerwiński, numer jeden.
Dzień dobry.
I Aleksandra Lis, Maria Schwarz.
Dzień dobry.
Jest autorka scenografii i kostiumów Maria Szachnowska. Witamy serdecznie. O tym spektaklu, o tej premierze, o tym tekście dziś porozmawiamy. Także zaprosimy na jutrzejszy wieczór improwizowany Chojka w pięciu odsłonach. Wieczór ten poprowadzą Barbara Świąder-Puchowska, Katarzyna Kręglewska i profesor Małgorzata Jarmułowicz, obecna tutaj z nami. Witamy serdecznie. Kierownik Katedry Dramatu, Teatru i Widowisk Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Wieczór poświęcony Joannie Chojce pamięci, tak powiemy, bo też związany z promocją książki, o czym warto wspomnieć.
Tak, ale promocja wydała się nam bardzo dobrym pretekstem, żeby taki wieczór zorganizować, a to, że on powinien się odbyć, nie ulegało niczyjej wątpliwości nigdy.
Ta książka, która będzie prezentowana w czasie wieczoru, to jest ostatnia wspólna praca profesora Jana Ciechowicza i Joanny Puzyny-Chojki, znaczy sesja, której efektem jest ta książka.
Tak, ostatni wspólny projekt konferencyjny związany z 70-leciem Teatru Wybrzeże. On się w 2016 roku odbył i ta książka trochę się przeleżała. Przyznam, że rozmowa na jej temat to była ostatnia rozmowa, jaką miałam okazję przeprowadzić z Joanną. I wydało się nam wszystkim w naszej katedrze oczywiste, że trzeba tę publikację doprowadzić do finału i że właśnie tym dwóm osobom należy ją dedykować, więc z taką dedykacją również ten tom został wydany świeżutko, dosłownie dwa dni temu odebraliśmy go z wydawnictwa uniwersyteckiego.
Więc będzie można go zobaczyć, pewnie też nabyć jutro już, 25 w poniedziałek o 17 w Starej Aptece. Wstęp wolny, jest to rodzaj teatralnego pospolitego ruszenia chyba, prawda?
To prawda.
To przyjaciele przyjaciołom organizują takie spotkanie, gdzie przyjaciele będą wspominać Joannę Chojkę, tak. Może i profesora.
Wieczór jest improwizowany właśnie dlatego, że traktujemy go jak taką formę otwartą właśnie na głosy publiczności, na wypowiedzi osób, które Joannę znały, współpracowały z nią. Sądzę, że głównie z takich osób, oczywiście z bliskich, z rodziny również będzie składała się widownia tego wieczoru. Będzie improwizowany, bo konstruując jego kształt przewidziałyśmy wprawdzie pięć sekwencji, które są poświęcone pięciu, wydawałoby się takim najbardziej rozpoznawalnym aktywnościom życiowym Joanny, czyli Joannie jako badaczce, Joannie jako organizatorce, animatorce życia teatralnego, recenzentce, pedagogowi, wreszcie Joannie prywatnie postrzeganej przez znajomych jej rodzinę. Ale każda z tych sekwencji, mimo że będzie otwierana przez wypowiedź kogoś, kogo specjalnie zaprosiliśmy do udziału w tym wieczorze, będzie miała, mamy nadzieję, ciąg dalszy w postaci właśnie takiej swobodnej rozmowy, wypowiedzi osób, które sądzę coś ciekawego potrafiłyby powiedzieć właśnie odwołując się do własnych wspomnień, doświadczeń.
Na to zapraszamy, o tym informujemy. Dzisiaj, tak jak tu siedzimy, chyba wszyscy mieliśmy dłuższy, krótszy kontakt z Joanną Puzyną-Chojką. Andrzej Żak, który prowadzi ze mną.
Iwona Borawska.
Tak jest, witam serdecznie i przystępujemy do rozmowy o terrorystach Ireneusza Iredyńskiego. Wczoraj, tak jak mówiłam, odbyła się premiera gdyńska. Dzisiaj kolejny spektakl o 17:00, stąd też aktorzy biorący udział w przedstawieniu będą nam towarzyszyć tylko w pierwszej części naszej audycji. Reżyser zostanie do końca, co? I autorka scenografii.
Zostanie.
Tak, reżyser, który z tym tekstem spotkał się już w momencie, kiedy on wchodził na nasze sceny po prostu. To jest dialog 82 rok, druk terrorystów i pierwsze premiery, jedna z nich to była właśnie w reżyserii Konrada Szachnowskiego w Teatrze imienia Stefana Jaracza w Olsztynie.
Tak jest.
Tak?
Tak jest. I bylibyśmy, wykonali tam w Olsztynie polską prapremierę, gdyby nie to, że dyrektor świętej pamięci, dyrektor Rościszewski został poproszony o przesunięcie tego terminu tej premiery, żeby prapremiera odbyła się zgodnie z rytuałem w stołecznej Warszawie. I tak się też stało.
No właśnie, stan wojenny, 82 rok, premiera, a pana premiera 83, cały czas też wszystko, prawda, po represje i tak dalej. Mam takie pytanie, czy cenzura nie chodziła za panem?
Chodziła.
No bo to jest
siedząca naprzeciw mnie redaktorka Iwona Burawska pamięta, jak zdjęto moje tango tam z afisza.
Tak, tak.
I właśnie to moje tango przywracał taki komisarz ludowy, prawda, mówię w cudzysłowie, który pojawił się w randze jakiegoś chyba majora i Krzysiek Rościszewski uciekł od niego i zostawił mnie z tym panem. I on był bardzo zaintrygowany postacią Edka. Pytał mnie, co ten Edek ma oznaczać w tym przedstawieniu. Więc ja lawirowałem jak tylko mogłem, powiedziałem, że to jest, że to wszystko, co się dzieje, to jest solidarność, a tu wchodzi taki nowy porządek, to się stłamsi tą solidarność i będzie porządek w kraju. I wtedy zostało przywrócone to tango. Już na terrorystów ten komisarz się nie pojawił.
Aha. No ale terroryści to przecież jest tekst mocniejszy niż tango, powiedzmy sobie. Dzieje się w środkowej Afryce, no ale dobrze, to można przypisać wszędzie.
Ale ja z tym panem wojskowym rozmawiałem dosyć ostro i wojskowo i chyba zraził się
ustąpił,
do mnie,
tak?
I ustąpił, w ogóle go to nie interesowało. Nie pojawił się, nie pojawił się.
Ja chciałam zapytać aktorów, którzy są młodszego pokolenia niż my tutaj, co w tym 82, trzecim Konrad reżyserował. Ja siedziałam na widowni, wtedy maturzystka, studentka, młoda osoba. I ten tekst był grany w wielu teatrach. To było kilka, prawie 10 premier do 84 roku i koniec. I do dziś koniec. Nie wiem dlaczego,
nie
to
rozumiem.
Trzeba by dociekać. Natomiast moje pytanie jest takie, jak państwo czytacie w tej chwili ten tekst, na ile on właśnie może jest na nowo aktualny w ogóle? Może wtedy był jakiś przedwczesny, co? Jak numer jeden, proszę, Leszek Andrzej Czerwiński, czyli tekst, przywódca rewolucji.
Tak jest, dokładnie. Ten tekst jak najbardziej jest aktualny, jest troszeczkę, jest bardzo komentarzem do tego, co się dzieje za naszymi oknami i do tego, co może się wydarzyć, do tego, do czego może to zmierzać. Dlaczego przeleżał na półkach? Widocznie to nie był jego czas. No nie, niestety bywa często, gęsto z różnego rodzaju tekstami teatralnymi, że po prostu nie trafiły w swoją epokę i muszą poczekać na lepsze okazje, na lepsze lata, żeby ujrzeć światło dzienne, a w tym przypadku było tak akurat, że tak jak powiedziałem, idealnie się wpasowuje w komentarz do sytuacji, którą widzimy za naszymi oknami.
Terroryści tytułowi, ale tak naprawdę to jest tekst po pierwsze o rewolucji, a po drugie o polityce chyba przede wszystkim, prawda? I jedynka jest tutaj takim po prostu doświadczonym politykiem, cynicznym, makiawelicznym, który potrafi osiągać cel, tak? Siódemka jest tym idealistą. Nie wiadomo,
tak
co by z niego wyrosło z czasem. Może fanatyk, ale na razie jest idealistą. Tak. Czyli to jest o polityce współczesnej chyba dziś.
Też jest to na pewno bardzo mocno osadzone w realiach politycznych, natomiast ja osobiście odbieram ten tekst jako próbę zobrazowania machinacji, w jakie jest wciągnięty człowiek pełen ideałów, pełen dobrych intencji i jak te machinacje właśnie polityczne, machinacje przeprowadzane przez innych ludzi czynią z niego po prostu pranie mózgu, tak? Mhm. Czynią z niego taką marionetkę, którą jest sterowany i jak ten człowiek młody, kiedy sam się orientuje, że jest tą marionetką i wtedy jest już za późno. Jest już za późno, żeby z tych machinacji się wykręcić. I to jest dramat tak naprawdę o zniszczonych, zdeptanych marzeniach idealisty.
Mhm. Twoją postać można było porównać do Fidela Castro, a siódemkę do Che Guevary, którym Fidel Castro zresztą i za życia, i po śmierci bardzo umiejętnie manipulował. Także to jakby
jego ciałem
pasuje
także
bardzo,
potem też, tak prawda? Jest, pamięcią, właśnie. Tak, kultem.
Chyba Iredyński bardzo właśnie na tej relacji Fidel Castro i Che Guevara mocno oparł ten dramat. To jest,
no ale
to jest
uciekł od niebezpieczeństw cenzury wtedy i umieścił to wszystko w środkowej Afryce, prawda? Żeby nie było skojarzeń. W Ameryce, żeby nie było skojarzeń z Kubą i tak dalej. No a postać Oli, czyli dziennikarka, to tak jak przeczytałem, to przypisywali Redyńskiemu, że to z fascynacji panią Orianą
Falaci. Tak, zresztą pan reżyser, jak pierwszy raz mi wspomniał o tej postaci, to powiedział, zagrasz Orianę Falaci. Ja mówię, mój Boże, jaki to jest tekst, w którym jest Oriana Falaci. Dopiero jak przeczytałam terrorystów, to zrozumiałam, że to jest po prostu bardzo rzeczywiście silna fascynacja absolutnie tą postacią. No tak, zdecydowanie. Orianą Falaci i myślę, że w ogóle dziennikarka, kobieta, która ma w sobie taką moc, żeby pojawić się w kluczowym momencie, czyli w momencie, w którym dyktatura dochodzi do władzy, i spotkać się z tym dyktatorem, no to musi być ktoś, kto ma w sobie bardzo dużą odwagę, ale też doszliśmy do tego, że to nazwisko Schwarz jest nieprzypadkowe, bo oprócz tej odwagi musi to być człowiek, który może być na pewne rzeczy też już niewrażliwy. Mhm. Bo jest to no, jakby jedyną jasną postacią i tutaj znowu wracamy, zataczamy to koło do tego idealisty, jest ten numer 7.
Mhm. Człowiek wrażliwy, artysta, prawda?
Ideowiec, tak, no ideowiec,
który przegrywa.
Dokonuje próby mordu.
No więc właśnie, no dlatego więc ja właśnie. Mówię, że to
ale
wszystko...
Ale prób mordu w dobrym interesie.
Zaraz, wiesz, po kolei.
No, Che Guevara też był idealistą, a różne rzeczy narobił.
Zaraz. Ja robiąc ten spektakl myślałem nieco inaczej. Mianowicie popatrzyłem na to, na inny zupełnie wymiar terroru. Terror może się odbywać tu nawet w tym studio, bo możemy się straszyć nawzajem, podchodzić, różne podchody stosować i ten terror może trwać w rodzinie, w społeczeństwie, wszędzie. Starałem się pokazać w tym spektaklu coś, co jest istotą terroru, czyli przemocy. Przemoc może funkcjonować wszędzie. Dla mnie o wiele bardzo mało było to wyraziste w tym dramacie Iredyńskiego, że ten kraj południowoamerykański, w związku z tym ja okroiłem ten tekst, bo wyrzucałem wszystkie rzeczy, które by gdzieś kierowały i osadzały ten tekst w jakichś realiach. Chodziło mi o to, żeby pokazać, jak przemocą można manipulować ludźmi. Jak można się z przemocą układać, czego pierwowzorem w tej sztuce jest postać ministra. Mhm. Jakiekolwiek rządy będą, on się wszędzie zmieści. Ten cynizm towarzyszy takiej postaci i teraz to, co Leszek powiedział, za oknami mamy to dzisiaj. W którą stronę wiatr zawieje jest wielu polityków, którzy zmieniają partię jak rękawiczki.
No bo władza to narkotyk.
Nie tylko narkotyk. To są pieniądze.
No też.
To są pieniądze i to jest wyniesienie się ponad prawem. Bo ci panowie, działając tutaj, dokonując tego przewrotu, działali poza prawem. Mhm. Ponad prawem. To wszystko jest w tym. I tak było u tego Iredyńskiego cały czas. Ja teraz robiąc to po 30 latach jestem bardziej doświadczonym człowiekiem, trochę przeżyłem, popatrzyłem na to świeżym okiem i teraz próbowałem to przefiltrować przez naszą rzeczywistość. Ona jest przerażająca w sumie. I pokazałem to w tym spektaklu, że tak to jest.
Jest piękna i mocna scena wywiadu, bo wtedy się te dwie postaci spotykają, prawda? Dziennikarka i Jedynka. I w czasie tej sceny my mamy świadomość, a ona jest czasem wręcz podkreślana, że oni oboje grają. To jest rodzaj meczu, prawda? Bokserskiego.
Dokładnie.
Tak, meczu. Czasem te maski spadają, czasem nie. I też myślę sobie, że znowu, oczywiście wtedy była Oriane Fallaci, nie, wcześniej Kapuściński, różni byli tacy wybitni dziennikarze, reporterzy, którzy... Ale ta scena jakby przywodzi na myśl dzisiejsze media i takie ciągłe bicie się o rzeczywistość, ale w sposób mocno, przepraszam, zakłamany. To znaczy, to są
udawane.
Aktorzy, którzy niby mówią o rewolucji, czasem też o sprawach bardzo prywatnych, wręcz intymnych, o miłości, o bliskich osobach, prawda? Ale tak naprawdę to oni odgrywają spektakl przed światem. I to też mi się wydało takie, że no tak jakbym czasem telewizję teraz oglądała. Nie wiem, czy państwo mieliście też takie.
Absolutnie.
Pracowaliśmy z Leszkiem, że te wszystkie komunały, które on prawi tam o przewrocie, o rewolucji, o demokracji pojętej jako bezlik partyjek, o niemocy parlamentarnej, to on to wszystko mówi z dystansem, z takim V-efektem, żeby to właśnie wybrzmiało, że on w to nie wierzy, ale to musi komunały prawić, bo to pójdzie w prasie, prawda? A tutaj sobie pograł tak, żeby się do tego zdystansować, żeby zagrać, że to jest kpina z tej dziennikarki i właściwie no, to
dziennikarka
cała demokracja.
Też robi swoje, bo ona ma materiał i ma pieniądze z tego, no i popularność.
No ja myślę, że popularność tutaj przede wszystkim... Raz, a dwa, no to też jest stara wyga, ona stara się go tutaj sprowokować absolutnie. Tylko, że tak jak pracowałam nad tą rolą, to sobie zdałam sprawę z tego, że to ta prowokacja dziennikarska to jest bardzo trudna rzecz, bo ona jest bardzo cienka granica tego, żeby kogoś zaatakować, a utrzymać się przed tym i umieć sprowokować, ale jednocześnie pozostać w jakiejś takiej energii, która jak gdyby kontynuuje tę rozmowę, tak? Która ma klasę. Tak sobie myślę i no to jest trudne, dlatego że mnie ciągnie w trakcie tej sceny do tego, żeby się z Leszkiem kłócić, a jednocześnie jak gdyby to muszę ściągać. Mhm.
Wyższa, czyli to jest taka,
no, żeby nie wypaść
taka,
z toru.
Żeby, no tak, tak, że to jest taki ring, ale jednocześnie bardzo kontrolowany.
Mhm. Posłuchałam sobie wywiadu z Iredyńskim, udzielił go też 2 lata przed śmiercią, radiowego, i on tam mówił o tym, że jego bohaterowie noszą maski, żeby, cytuję, ukryć własną wrażliwość i bezbronność. I ja chciałam zapytać, czy Jedynka chociaż troszkę jest też taką osobą, która się w tę politykę weszła, maskę nosi, nie tylko tę świńską czy inną, którą zakłada do wywiadów, czy żeby zachować sobie twarz w konspiracji, ale czy to jest też człowiek, który gdzieś tam na dnie zachował tę wrażliwość, bezbronność, myśli pan?
Czy wrażliwość tak, bezbronność nie. Zachował na pewno i jest tam w paru miejscach dosłownie, ja tylko daję taki prześwit w pancerzu tej postaci, kiedy on naprawdę jest sobą i mówi od siebie, ale to są dosłownie mikroreakcje i na przestrzeni 3-4 zdań. I myślę też, że zakończenie tego dramatu, tej sztuki jest też takie, że on tam już pokazuje jednak swój własny wewnętrzny ból, wewnętrzne rozdarcie. Nie będę zdradzał dlaczego. Zapraszam Państwa na spektakl Terroryści, sami Państwo zobaczycie. Tam pokazuje tę część siebie, tak jak można to nazwać, podbrzusze miękkie, nie? Natomiast jest to facet, który jest wyrachowany, czujny i...
I z gruntu zły.
I z gruntu zły.
Nie byłby przywódcą rewolucji.
No, polityk, po prostu polityk. W drodze do władzy, ale
tak
już i
tak naprawdę nie wiadomo, jak Lenin tam w domu się zachowywał. Mhm. Przy piciu herbatki z nadjeżdżą. Nie wiadomo, jak on się zachowywał, jaki był na co dzień. Mhm. No, bandytą był niezły.
Dziś o 17:00, tak?
Tak jest.
Znowu Państwo wchodzicie na tę scenę. Bardzo miłą, myślę, tak mówię, nie wiem, to nie jest dobre określenie na scenę, ale polubiłam to miejsce, Konsulat Kultury, nowa scena w Trójmieście, ciekawa widownia, to z Panią scenograf jeszcze porozmawiamy.
A jeżeli ktoś z Państwa by nie zdążył dzisiaj, to zapraszamy 15-16 marca.
Także zapraszamy do teatru i tam będzie się można z aktorami spotkać, a z reżyserem i ze scenografem to jeszcze za chwilkę porozmawiamy.
Poniedziałek w Radiu Gdańsk.
Roma czy jednak zimna wojna? Nagrody dyktowane polityką czy burzące te układy? Czy docenione zostaną produkcje muzyczne czy poruszające ważne społecznie tematy? Najważniejsza filmowa noc przed nami. Poniedziałkowy poranek upłynie w rytmie 91. ceremonii wręczenia Oscarów. W studiu Radia Gdańsk pojawią się miłośnicy i znawcy kina. Połączymy się także z Kalifornią, aby opowiedzieć o kulisach uroczystości. Magda Szpiner, zapraszam w poniedziałek od 6 rano.
Kampania społeczna.
Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
Ty też możesz nam pomóc!
Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
Reklama. Senioras i seniores, czas na piłkarską korrydę. W rolach głównych prawdziwe gwiazdy Real Madrid i FC Barcelona. Słynne El Clasico w wybranych kinach sieci Helios. Już 2 marca, godzina 20:45. Na transmisję zapraszają NC+, Eleven Sport oraz Helios. Szczegóły na helios.pl.
Co to jest? Nowe, ale równie korzystne co stare? Pozwala jednocześnie oszczędzić pieniądze i cieszyć się nowym samochodem? Taka zagadka to nie zagadka. To odpowiedź Mercedes-Benz na nowe przepisy podatkowe dla firm. Już teraz samochody osobowe z rocznika 2018 w jeszcze lepszych cenach i w korzystnym finansowaniu 0%. Nie czekaj i zyskaj jeszcze więcej z Mercedes-Benz. Zaprasza BMG Goworowski. Gdynia, ulica Łużycka 9, Gdańsk, ulica Elbląska 81.
Reklama.
Salon artystyczny.
W salonie artystycznym rozmawiamy o nowym spektaklu Terroryści Iredyńskiego. Wczoraj odbyła się premiera w Gdyńskim Centrum Kultury. Jest z nami reżyser Konrad Szachnowski, jest autorka scenografii i kostiumów Maria Szachnowska. Wszystkiemu się przysłuchuje, może się włączy do rozmowy, a na pewno zaprosi raz jeszcze na wieczór poświęcony Joannie Hojce pani profesor Małgorzata Jarmułowicz.
Dziękuję.
Także o tym jeszcze też dziś w salonie porozmawiamy, ale wspomniałam o scenie, o miejscu, więc teraz takie pytanie może, nie chcę powiedzieć, że emocjonalne, ale jak się Państwo tam czuliście jako reżyser, scenograf? Mnie to bardzo odpowiada, wysoka amfiteatralna widownia, takie kameralne miejsce w byłej kaplicy właściwie, bo to jest to pomieszczenie tam, tak?
No, kaplica i sala gimnastyczna i wszystko w jednym.
Tam była kaplica, a to miejsce, gdzie siedzi akustyk i elektryk, tam znajdował się ołtarz.
To
zostało zostawione, nie zostało zamurowane, tylko podniesione do góry i tam oni mają dobry wgląd na tę scenę i to jest dobre miejsce akustycznie, żeby stamtąd rozprowadzać dźwięki. Niech Marysia opowie.
No właśnie, jak się ogarnia tę scenę, bo...
Tak naprawdę ta scena jest dosyć mała. Ale ponieważ ja chciałam jak najbardziej ją tworzyć i żeby nie było tam sceny pudełkowej, tylko po prostu wywalić, że tak powiem, całe bechy, otworzyć tę przestrzeń. Efekt tego jest całkiem przyzwoicie, jest wrażenie tej przestrzeni ogromnej.
I te drzwi wam zagrały też, prawda? Te prawdziwe, że tak powiem, drzwi.
To było zaplanowane od samego początku, jak najbardziej.
Z pięknego drewna.
Żeby scalić tę scenografię z tą przestrzenią.
I teraz mamy to coś, co łączy nowoczesność, nowoczesne malarstwo. Ono jest wyświetlane, tak?
Tak jest.
Na ekranach. Właśnie, ale co to za obrazy, przepraszam? Ja
spodziewałam się tego pytania, ponieważ ja przede wszystkim jestem malarką, więc jak zobaczyłam ten tekst najpierw, to od razu sobie pomyślałam, że to jest coś, co ja bardzo chcę podkreślić, ponieważ tam jest dialog aktorów na temat tych obrazów, którymi udekorowany jest salon ministra. I to są obrazy, które ja dobrałam w taki sposób, no jakby to powiedzieć. Chciałam trochę, żeby tam mamy zderzenie nowoczesne w tekście, jest zderzenie nowoczesności z folklorem. I ja tak naprawdę wybrałam obraz jeden Picassa, który jest pośrodku, to jest grup masowy. Mm-hmm. To jest obraz bardzo podobny do Guerniki.
Do Guerniki, właśnie myślałam, że ten, ale rozpoznawałam, że nie to, myślę, że to
jest grup masowy i to jest też taki bardzo dramatyczny, trudny obraz, a te obrazy po prawej i po lewej stronie to są obrazy takiego meksykańskiego malarza socjalistycznego, który się nazywa David Alfaro i on był typowo socjalistycznym malarzem wykształconym w ogóle w Związku Radzieckim z początku wieku. I one bardzo nawiązują do folkloru jakiegoś takiego latynoskiego. No jednocześnie nie są to obrazki, tak jak panowie tam w tekście mówią, jakichś wieśniaczych artystów, tylko normalnie artysty, ale socjalistycznego, w związku z czym to jest duże nawiązanie właśnie do tego folkloru. I to w zderzeniu z tym Picassem, szczerze powiedziawszy, ja chciałam użyć jeszcze czegoś bardziej kojarzącego się z nowoczesnością, bo dla mnie jako malarza Picasso już nie jest nowoczesny po prostu, no. Ale dla większości odbiorców myślę, że tak się kojarzy z jakąś taką awangardą ten kubizm. W związku z czym tak sobie pozwoliłam na taki chwyt.
No nowoczesny jest Banksy.
Ale opowiedz, jak to jest zrealizowane, bo to jest dla mnie istota sprawy.
Ja stwierdziłam, że ja nie chcę, żeby te obrazy były rzeczywistymi obrazami, jakimiś wydrukami, ponieważ to jest teatr i chciałam, żeby był jakiś rodzaj takiego efektu, żeby była tam sztuczność w tym. Dlatego to są prawdziwe blade ramy pod obrazia, które są białe po prostu. A na nich wyświetla się projekcja, która jest zmapowana. To jest taka technologia dość skomplikowana, ale w sumie w tym wydaniu bardzo prosty zabieg, żeby z jednego projektora po prostu oświetlić kilka różnych ekranów. I dzięki temu, że to jest projekcja, a nie rzeczywisty obraz, oczywiście one w niektórych scenach przestają grać, jako obrazy i też jest użyta animacja w ostatniej scenie, która nam te obrazy powoduje, że one znikają. No troszkę tam było z tym zabawy, to jest jakaś taka zrównoważenie, powiedzmy, tego minimalizmu, który na tej scenie jest, bo jest, no, dekoracja jest bardzo oszczędna.
Bo to jest albo gabinet, albo to miejsce, gdzie jest przeprowadzany tak jest. Wywiad.
Taki w ogóle bunkier.
Jest, no. Tak, jest żadnym miejscem, zresztą tam natychmiast. Ja. Ale są też kostiumy, przepraszam, bo to a, też jakoś no umiejscawia tak, no i wydaje mi się, że one trochę właśnie nam uwspółcześniają ten tekst z lat 80. No Milczący to jest w ogóle jakiś Tomb Raider, czy to...
No to jest...
Z takiej fantastyki, gra. Z kina trochę wydała mi się.
Gra, moja przyjaciółka
Michalina Wojtysiak. Tak, jest. Tak.
Postanowiliśmy sobie tutaj z tatą włączyć taki element zupełnie komiksowy, który taką działa groteską, bo właściwie te pozostałe kostiumy są bardzo realistyczne. One są dosyć współczesne, natomiast spokojnie w nich mogliby urzędować terroryści w latach 70. No, ale Milczący jest takim trochę z innego świata elementem i okazało się, że to się doskonale skleja nam z tą projekcją i gdzieś to jest, coś jest takiego komiksowego się robi w tym naszym spektaklu, że on jest i mógłby być latino lata 70., a jednocześnie mógłby być zupełnie jakimś takim Sin City.
No i trochę to tak sprawia, że ja jako widz przez moment poczułam się, jakbym miała do czynienia z grą, a nie spektaklem. Prawda? A to jest taka gra, której wynik jest łatwy do przewidzenia, ale jednocześnie musimy w to grać. I tak sobie pomyślałam, że jeżeli to jest, no wiadomo, sztuka z początku lat 80., mówiąca jeszcze jakby tam dojść ewentualnie o wcześniejszych zdarzeniach, a to się wszystko potwierdza i powtarza, to znaczy, że żadna rewolucja nie ma sensu i przyszłości?
No chyba
nie. Że każda polityka chyba doprowadza nie. do tego właśnie?
No bo nie wiadomo, jak ją obalić. Złem, jak się obala, to się produkuje jeszcze większe zło. Koniec, kropka.
Dobrym, no ale trudno się nie buntować, się no bo mamy do czynienia z tyranem, to się buntujemy. Tak, a jak buntujemy się buntujemy,
się i dostajemy w łeb, no, mówiąc kolokwialnie. No, natomiast wyciągnięta ręka z chlebem powoduje, że dostaje się kamieniem w głowę za to. I koniec. Tak to wygląda. Ja, konstruując wspólnie z Leszkiem postać tej jedynki, to myśmy starali się szukać jakichś takich prawdopodobnych tropów psychologicznych, że gdzieś tam on miał sympatię do tego numeru 7, ale to tak było po wierzchu. Chodziło mi o to, żeby stworzyć taką postać, że jak on pojawia się tylko na scenie, żeby wiało od niego złem. Że to jest coś takiego, że się porusza to człowiek, który może zrobić krzywdę.
Nieobliczalny po prostu.
Nie. Właśnie wyrachowany, aha, sprytny, cyniczny, ale tak, żeby wiało od niego takim chłodem i niepokojem. I gdzieś to mi się udawało to z Leszkiem osiągnąć. Nie wiem, jak wczoraj było na spektaklu, bo ja tego już nie oglądam, jak zostało zrobione, ale liczę na to, że to się gdzieś tam jakby jeszcze parę razy zagrało, to on by to uzyskał, bo to gdzieś mieliśmy w próbach. Żeby to był facet, który jest demonem zła, a wszystko robi z takim wyrachowaniem, z taką przebiegłością, z takim cynicznym. Tam, gdzie trzeba, stosuje takie chwyty. Tam, gdzie nie potrzeba, to jest jeszcze inny. A tutaj, szykując swojego następcę, bo ja to tak popatrzyłem na to przez pryzmat Andrzejewskiego i Z ciemności kryją ziemię trochę pociągnąłem wiadomości, tak jak ten brat Diego, żeby szykować swojego następcę. I ten następca nie wytrzymuje.
Znaczy on go chce uwieść, zdeprawować, doprowadzić do sytuacji, w której on
który, tak, ekstremalnej, żeby on to wytrzymał, a jak to wytrzyma, to znaczy,
jak
że
to
się
zrobi, to
jak
to się
zrobi,
nie
to się nie
wyplączy
i będzie gotowym następcą jego. No, i tak. To się mu nie udało, materiał nie wytrzymał. Zresztą taki tekst tam pada.
A może właśnie szlachetny, że wytrzymał, tylko że nie przeżył. No nie wiem.
Tak.
W każdym razie no, szalenie aktualnie to zabrzmiało. Aż dziw, że przez tyle lat nikt po ten tekst
nie sięgnął.
Dziwię,
bo ja tak zacząłem się nad tym zastanawiać chyba rok temu, nie przypuszczając, że to tak się szybko będzie aktualizowało, niestety.
No więc po prostu uniwersalny ten tekst.
No. I tak staraliśmy go się zrealizować, otwierając tę przestrzeń, żeby nie było żadnego pudełka, żeby właśnie było takie wrażenie, że to wszędzie może dziać.
I żeby też był na tej scenie eklektyzm jakiś taki, żeby to nie było zupełnie współczesne, żeby niektóre elementy były jakieś tam tradycyjne. Zresztą to wszystko jest w tekście, co tam na tej scenie powinno znaleźć się.
A scena do realizacji jest trudną sceną, dlatego że tam nie ma jak w normalnym teatrze wyciągów, bo tam nie ma komina nad tą sceną, w związku z tym jest płaski sufit, w związku z tym nie można tam bardzo dużych elementów powieszać, jeśli idzie o reflektory, tylko są lekkie reflektory, tam jest trudna
sprawa. No i do góry nie można uciec ze scenografią.
Nigdzie, nie, z niczym nie uciekniesz, tam w ogóle kieszeni też nie ma. Nic. No właśnie.
No tak naprawdę widzowi to dobrze, sobie siedzi, sobie ogląda.
Ale tak naprawdę kieszeni brak, to jest bardzo trudne miejsce do robienia spektaklu.
No niestety jest to przestrzeń taka kameralna i trzeba myśleć o scenografii w sposób zupełnie kameralny i minimalistyczny, żeby jak naj... technicznie rzecz biorąc, żeby było tam jak najmniej elementów, żeby nie musieć tego chować, żeby ta scenografia sama się dokonywała zmiana na scenie.
No i żeby się broniła przez cały spektakl,
nie? No tak.
Żeby nie było rzeczy niepotrzebnych, które po prostu zawadzają.
Jest tam kilka porządnych reflektorów, naprawdę porządnych, ale w tej przestrzeni ruchome głowy wydają dźwięki takie szumiące i on nie można używać, bo w momencie, jak jest koncert rockowy, to one sobie mogą hulać, bo wtedy ich nie słychać. Ale jak jest cisza na scenie, to wtedy jest taki podprogowy dźwięk, który jest bardzo denerwujący. I te ruchome głowy są nieczynne w spektaklu. Niestety, nie mogę z nich korzystać.
No ale terroryści są i Redyńskiego. Także zapraszamy na kolejne spektakle. I ja ciągle jeszcze, prawdę mówiąc, zdarza mi się to, nawet dosyć często, że widzę gdzieś w foyer, gdzieś w kuluarach przed spektaklem jakąś taką wysoką blondynkę i pierwszy odruch jest Joanna, a jej nie ma. To, no tak, no tak jak tu siedzimy, tak wszyscy przecież, zresztą, co ja mówię, to Konrad Szachnowski tu obecny do mnie, to ty zadzwoniłeś.
Tak.
Do mnie. Czy to prawda? Ja nie wiedziałam w ogóle o tym jeszcze, zaczęłam się dowiadywać i napisałam Konradowi, do tej pory mam, to zresztą tak samo jak numer do Joanny. Tak, odpowiedź, że tak, że tak się stało. W czerwcu 18, no, ubiegłego roku zginęła Joanna Puzyna Chojka. A profesor Jan Ciechowicz we wrześniu poprzedniego roku z Janną żeśmy go żegnali. To są takie niebywałe...
Niespełna rok wcześniej.
Tak, niebywałe rozstania, braki, ciągle jeszcze dojmujące. I tu wracam do tego, że tak jak teatr trwa i no, gra toczy się dalej, chodzimy na kolejne spektakle. No ale to są takie straty, z którymi nie sposób się pogodzić. Mamy jeszcze ostatnią ich książkę, można tak powiedzieć, że ich książkę, tak?
Chociaż tak, to jest, z całą pewnością.
Redakcja Katarzyny Kręglewskiej i Barbary Świąder.
I Barbary Świąder, tak, które razem ze mną jutro ten wieczór poprowadzą. No, taka książka, która jest jednocześnie świadectwem no, takiej siły nie byle jakiej teatrologii gdańskiej właśnie w tym składzie, jaki tak dramatycznie nam się zredukował w ostatnim czasie. No, książka ważna i wydaje mi się, że również dlatego nie można było stracić plonu tego projektu konferencyjnego sprzed 2 lat, że ona najzwyczajniej domyka również pewien dorobek badawczy gdańskiej teatrologii związany właśnie z dokumentowaniem tego, co działo się w kolejnych dekadach tutaj na Wybrzeżu, w Teatrze Wybrzeże. Tych kilka wcześniejszych tomów, które zawdzięczamy profesorowi Ciechowiczowi, w których również Joanna przecież brała udział. No, wydawało się wołać właśnie o taką puentę, taki finał, więc...
To jest Teatr Wybrzeże w latach 96-2016 i to są dyrekcje Krzysztofa Nazara, Macieja Nowaka i Adama Orzechowskiego do 2016 roku.
Tak, te dwie ostatnie dekady teatru, czyli przy okazji ten czas działalności tej sceny, który Joanna już doskonale przecież znała i opisywała również bardzo intensywnie jako krytyk. Więc również w tym sensie to jest jakby tom zanurzony w tych realiach Teatru Gdańskiego, już bardzo jej bliskich, jako krytykowi, świadkowi żywego teatru, a nie badaczce przeszłości teatralnej. Tom, o którym sądzę więcej, chyba będą chciały opowiedzieć jego dwie pozostałe redaktorki, czyli Katarzyna Kręgleska i Barbara Świąder-Puchowska. Rzeczywiście jutro można będzie tę świeżutką książkę wziąć do rąk, przeczytać, przejrzeć, zakupić. No, natomiast głównym jakby celem wieczoru jest oczywiście to, co związane jest z samą Joanną, czyli taka próba, jak to w teatrze, wskrzeszenia tego, czego już nie ma po prostu. To jest oczywiście zawsze naznaczone jakimś elementem niemożliwości w iluzji. No, będziemy próbowały robić, co się da i co zazwyczaj można zrobić w takich sytuacjach, czyli przywołać Joannę ożywioną na obrazie filmowym. Zachowały się na szczęście zresztą dzięki Gazecie Świętojańskiej nade wszystko, dokumentom filmowym Piotra Wyszomirskiego, takie sekwencje filmowe, w których Joanna zabiera głos, zresztą w różnych rolach w tych sekwencjach występując. I będziemy chcieli również przypomnieć Joannę jako krytyka teatralnego recenzenta. I wydaje mi się, że to może być szalenie ważna i być może zaskakująca dla wielu sekwencja tego wieczoru, ponieważ fragmenty tych recenzji, poczynając od najstarszej, to będzie 1991 rok, kiedy Joanna debiutowała.
Jeszcze studentką będąc.
Dokładnie tak. I jako studentka chwilę później została kierownikiem literackim Teatru Muzycznego.
Muzycznego. I wtedy się pojawiła ta gazeta Goniec teatralny.
Tak jest, tak, to wszystko się zbiegło w czasie, tak. Czyli od tych najstarszych recenzji przez te, które na przestrzeni tych prawie trzech dekad Joanna pisała, nie tylko w związku z tym, co się działo tu w Gdańsku, czy na Wybrzeżu, ale również w całej Polsce przecież, aż po bardzo ciekawe, niekoniecznie aż tak intensywnie czytywane przez miłośników teatru wypowiedzi Joanny ostatnie, na Facebooku przez nią zamieszczane. Wydaje się, że ciekawe również dlatego, że takie bardzo sprywatyzowane, rzekłabym, odsłaniające to, co zazwyczaj jednak nie znajduje wyrazów w klasycznej recenzji teatralnej. Myślę, że z tego wypisu recenzji Joanny, które przeczytają Dorota Androsz i Michał Kowalski, no, wyłoni się obraz takiej recenzentki obdarzonej naprawdę niepospolitym talentem. Z niezwykle sprawnym piórem, bardzo wnikliwej, inteligentnej, bardzo niezależnej w swoich sądach, bardzo uczciwej również, rzetelnej w tym, co robiła. Naprawdę straciliśmy kogoś, kto...
No i przygotowanej ponad granicę spektakli, które oglądałam. Bo byłem raz świadkiem takiej dyskusji z Piotrem, tak, Tomaszukiem a propos jego debuka i naprawdę to była ostra rozmowa ze strony Piotra, ale Anna go wypunktowała całkowicie. Tam chodziło o kolory między innymi w kulturze żydowskiej i tak dalej. Perfekcja, po prostu perfekcja, naprawdę.
To prawda, to merytoryczne przygotowanie Joanny było zawsze wzorowe zupełnie, imponujące wszystkim również ze względu na świadomość ogromnej pracy, czasu, jaki trzeba było poświęcić na każdy kolejny etap jakichś jej zatrudnień zawodowych. Przecież poświęcała się na wielu polach tylu różnym zadaniom, że trudno sobie to wszystko wyobrazić. Jak można pomieścić w jednej biografii tyle wyzwań?
Ona była krytyczna, ale nigdy nie była niesprawiedliwa. Ona potrafiła w każdym spektaklu, w każdym przedsięwzięciu teatralnym znaleźć te pozytywy. Chociaż były rzeczy, które punktowała, krytykowała, ale jednocześnie też jak gdyby zachęcała. Ona, to była taka miłość. Czuć było, że ona naprawdę chodzi na te spektakle, bo ona to kocha.
Tak. Ja myślę, że to idzie w parze z taką uwagą, którą wielu formułowało pod jej adresem. Ona potrafiła słuchać ludzi. Czy jakby udzielała swojej uwagi z taką życzliwością, kredytem zaufania, że tak powiem, dla interlokutora. To samo dotyczyło spektakli. Czyli jakby przyjmowała założenie, że tam musi być jakiś jasny punkt, jeżeli nawet mamy do czynienia z czymś, co ewidentnie nurkuje w stronę jakiejś klapy. Więc trzeba przyznać, że to jest cecha dosyć rzadka u recenzentów.
No, szacunek do pracy ludzi w teatrze, do wszystkich po prostu, do reżysera, do scenografa, kompozytora, do wszystkich, bez żadnego rozgraniczenia. Ona miała ten szacunek do tej pracy, która jest no, naprawdę ciężka.
Sama się do niej rwała trochę, próbowała reżyserować, wymyślała,
żeby lepiej,
organizowała,
żeby lepiej
to
poznać
prawda,
jednocześnie.
Teatralne, prawda, wchodziła w to.
Tak.
Konradzie, jutro będą różni przyjaciele, znajomi mówić.
Wspomnieć.
Prawda? Tu widzę Stefan Chwin, tak? Mieczysław
tak,
Abramowicz,
profesor Majchrowski,
profesor Ewa Nawrocka będzie obecna. Powiesz coś?
Ja nie powiem, ponieważ ja jestem w przededniu operacji poważnej.
Ojej.
No tak, jutro zabieram skierowanie do szpitala, we wtorek o 14 będą mnie operować. No więc w związku z tym nie mam głowy. Mam zaprzątniętą głowę tą operacją. Martwię się.
Trzymajmy za nią kciuki.
No.
To niby nie będzie wielka operacja, ale troszkę mi utną ciała.
Oj.
No. I po prostu tym mam zaprzątniętą głowę. A poza tym, wiesz, jeszcze jest taka sytuacja, że w kręgu moich bliskich znajomych jest parę osób, które dobiegają końca swoich dni. I to też mi się spędza sens powiek i coraz trudniej mi się wypowiadać na temat znajomych mi ludzi i tak dalej, bo w obliczu śmierci to wszystkie sprawy wydają się bardzo błahe, nieistotne. W ogóle to się nic nie liczy, co tam jakiś spektakl, recenzja, co to ma za znaczenie, jak kostucha stoi za drzwiami. Niestety. Niestety. No żyć trzeba, no. Życie się toczy, ale no jestem w takim kołowrotku w tej chwili, nie jest zbyt sympatycznym. Mhm. Chętnie bym był na tym, ale ja się muszę już szykować, no. Bo też było mi dane znać. Zresztą ona była moją sąsiadką, bo ona niedaleko mnie mieszkała. Często mijaliśmy się tam samochodami. No szkoda, bo coraz mniej jest takich ludzi, którzy właśnie, tak jak tutaj Andrzej mówi, prawidłowo oceniają pracę naszą w teatrze. Bo na spektakl jest wiele rzeczy się składa, które trzeba dostrzec, zobaczyć, podkreślić, ocenić, próbować ocenić. No,
no właśnie, łatwo bo coś pominąć.
Bo to jest zbiorowy wysiłek wielu osób. I od niej wydaje się, że taki elektryk, który tam pracuje gdzieś lata z drabiną, ustawia te reflektory, a wiele zależy od światła. Pojawiają się dzisiaj reżyserzy światła, ale oni mają taką aparaturę, że ta aparatura sama pracuje. Ale przy pomocy głupich paru reflektorków można tak ustawić i oświetlić obiekt, że staje się dziełem sztuki. No właśnie.
A Marian musiał z drabinką posuwać i odkurzać te reflektory, bo źle świeciły.
I często oni mają też
fantastyczne pomysły sami.
Pomysły mają, prawda?
No ja jak na przykład studiowałam u pana profesora Andrzeja Markowicza, to przede wszystkim myśmy mieli zajęcia z oświetlania z makiet scenograficznych i to można magię wyczarować. A najczęściej właśnie ci oświetleniowcy w teatrze się najlepiej właśnie znają na tym, co można zrobić i warto ich szanować i ich słuchać.
No bo znają ten swój organizm oświetleniowy.
Dlatego warto tutaj mówić o Joannie w ten sposób, że to była kobieta, która próbowała to zrozumieć i próbowała to podkreślić, ponieważ jest to nie tylko ta składowa, mówię o świetle, ale jest jeszcze parę innych składowych, których się z gruntu nie ocenia. Najtrudniejszą rzeczą w teatrze jest ocenienie gry aktorskiej, ponieważ jest to rzecz ulotna, a na to idzie największa część pracy wspólnej reżysera i porządnego aktora. Jak osiągnąć wyniki gry gorącej, zimnej, jak to umieć opisać, jakimi środkami posiłkował się aktor, żeby to osiągnąć, wywołać określone emocje, co to jest VFX, efekt w grze aktorskiej i tak dalej, i tak dalej. I tych elementów jest sporo. Ile się dzisiaj korzysta z metody Stanisławskiego, która niby wyleciała na półki, jest odrzucona, ale mało się mówi o na przykład o Meyerholdzie, o jego trójkącie i tak dalej, o metodzie działań fizycznych. O tym się w ogóle nikt nie pisze dzisiaj. Nikt się do tego nawet nie zbliża. No i koledzy reżyserzy też o tym zapominają.
O pozycji, o ciężarze na jedną nogę
i tak dalej.
No, ale pamiętajmy, że Joanna była również teoretykiem teatru przecież,
jako akademik. Właśnie.
Miała kompetencje, które rzeczywiście niezwykle wzmacniały właśnie ją w tej rzetelności pracy recenzenckiej, krytycznej. A poza tym ta znajomość teatru poznawanego od kulis już od czasów studenckich, choćby za sprawą kolejnych funkcji kierownika literackiego. Dwukrotnie w Gdyni przecież, bo później przyszedł czas na Teatr Miejski i w Kaliszu również.
W Kaliszu była.
Był człowiek teatru żywego.
Dyrektor festiwali też przecież. Oczywiście. Dobierając repertuar, jeżdżąc po Polsce, oglądając, komponując te festiwale.
Dzisiaj to się ogląda kasety, to już nie jeździ.
No. Ona nie oglądała kasety.
Ona jeździła.
Ona biła rekordy oglądania nieprawdopodobnej liczby przedstawień w relatywnie krótkim czasie. To był taki nomad teatralny.
Właśnie, bardzo ładne określenie. Nomad teatralny. Bardzo ładny.
I zawsze właśnie z takim pełnym, totalnym zaangażowaniem w każdą sprawę, prawda? Robiła, w każdy spektakl, w każde spotkanie. Nigdy nie było to jakoś tam, mówiliśmy tu trochę o cynizmie polityków czy rewolucjonistów, nigdy to nie było puszczone. To było zawsze takim gorącym sercem teatrologa ujęte.
Dlatego taki żal, że odchodzą tak niespodziewanie i tak niesprawiedliwie ten los nas obdziela takimi klęskami.
Niestety. Ja mam cały czas wrażenie, że ona nas bardzo lubiła w teatrze, a wręcz kochała. Takie mam cały czas wrażenie. Dlatego to jest takie przykre i smutne niestety, że musieliśmy się rozstać w taki
sposób. Dlatego ciągle ją widzimy rzeczywiście.
Prawda?
tak jak widzę profesora cały czas na różnych premierach, nie potrafię...
No tak, tak jakby, no, profesor zawsze był.
Opróżnić krajobrazu teatralnego.
Jego teczka powinna stać w szatni, prawda? Pełna bardzo grubych książek, których nikt inny by ze sobą nie nosił, tak jak ona.
Jeszcze jedna książka gdzieś otworzona leżeć obok, prawda? Zawsze bo jest w trakcie czytania.
Jutro o 17:00 w Starej Aptece w Gdańsku, w Teatrze Wybrzeże.
Bez biletów.
Spotkanie po prostu.
Bardzo serdecznie zapraszam.
Kto się zmieści? No tam sporo miejsca jest. Myślę, że to będzie po prostu piękne spotkanie. Dziś wieczór improwizujemy, czyli Chojka w pięciu odsłonach. Tak to zatytułowano. Bardzo serdecznie dziękuję profesor Małgorzata Jarmułowicz. Konrad Szachnowski, dziękuję. Maria Szachnowska.
Dziękuję.
Byli też z nami Leszek Andrzej Czerwiński, Aleksandra Lis, czyli część obsady terrorystów Iredyńskiego. Dziś kolejny spektakl i potem grany
o 17:00.
W Konsulacie Kultury w Gdyni. Andrzej Żak,
Iwona Borawska,
Andrzej Dubas, Salon zrealizował. Do usłyszenia.